Państwowa Komisja do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego. Poziom średni ogólny B2. Rozumienie ze słuchu. 5 zadań, 30 minut. Proszę uważnie słuchać nagrań. Przerwy między nagraniami proszę wykorzystać na zapoznanie się z zadaniami oraz na poprawę błędów i zastanowienie się nad brakującymi informacjami. Przed każdym nagraniem usłyszą Państwo sygnał. Proszę teraz obejrzeć cały test. Uwaga, zaczynamy test. Zadanie pierwsze. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem. Uwaga, nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie.
Przykład.
Zapraszam, Otylia. 46 punktów zdobywasz, pieniądze wasze niedużo. No, ale mogą być kłopoty. Gdyby taki dźwięk się pojawił, to znaczy, że odpowiedź już była. Dajesz szybką inną odpowiedź. Mamy na to o 5 sekund więcej, czyli 25 pytań. To są te same pytania. Zegar za chwilę rusza.
1.
Z ojcem Julii poznaliśmy się jakieś 8 lat temu. Był bardzo dobrym człowiekiem dla mnie. Miało być cudownie, urodziło się dziecko. I nagle się okazało, że Julka nie ma ojca, a ja nie mam partnera. Ojciec dziecka trafił do zakładu karnego na 3 lata. Miał jakieś tam problemy wcześniej z prawem, o których nie wiedziałam. Więc zostałam sama z 3-miesięcznym dzieckiem.
Dwa.
Co się dzieje, jeżeli właśnie dziecko, które jest leworęczne, na siłę przestawia się na bycie praworęcznym? Czy zachodzą jakieś tam komplikacje w mózgu? Czy
zachodzą
coś się
wtedy komplikacje i można mieć problemy w ogóle i z czytaniem, i z orientacją w przestrzeni, i można mieć problemy z koordynacją. Występują też mdłości, różnego rodzaju dolegliwości związane z tym, że no coś się dzieje z nami takiego, że nasz mózg dostaje informacje, w której się gubi.
Trzy.
Naprawdę? I co jeszcze jej powtarzam?
Żeby nie wciskała gazu, zanim wrzuci bieg, bo może uszkodzić skrzynię. A skrzynia automatyczna jest bardzo droga.
Też jej to mówiłem? Serio?
Nie, ale na pewno tak pomyślałeś. To co, zamieniamy się?
Zamienimy się, kolego, jak skończysz 17 lat i 9 miesięcy, bo wtedy dopiero będziesz mógł pójść na kurs.
4.
A może te jedynki to jest jej reakcja na to, co dzieje się u niej w domu? Nie przyszło ci to do głowy?
No raczej nie.
A ja jestem pewna, że opuszczaj dostaje jedynki przez nas.
Że rozwód wszystkiemu winien.
No właśnie.
Nie, nie, to nie jest powód. To jest co najwyżej pretekst do tego, żeby się użalać nad sobą, robić z siebie ofiarę, wagarować, olewać naukę.
46 punktów zdobywasz, pieniądze wasze niedużo. No ale mogą być kłopoty. Gdyby taki dźwięk się pojawił, to znaczy, że odpowiedź już była. Dajesz szybką inną odpowiedź. Mamy na to o 5 sekund więcej, czyli 25 pytań. To są te same pytania. Zegar za chwilę rusza.
1.
Z ojcem Julii poznaliśmy się jakieś 8 lat temu. Był bardzo dobrym człowiekiem dla mnie. miało być cudownie, urodziło się dziecko. I nagle się okazało, że Julka nie ma ojca, a ja nie mam partnera. Ojciec dziecka trafił do zakładu karnego na 3 lata. Miał jakieś tam problemy wcześniej z prawem, o których nie wiedziałam. Więc zostałam sama, z 3-miesięcznym dzieckiem.
Dwa.
Co się dzieje, jeżeli właśnie dziecko, które jest leworęczne, na siłę przestawia się na bycie praworęcznym? Czy zachodzą jakieś tam komplikacje w mózgu? Czy
zachodzą wtedy komplikacje i można mieć problemy w ogóle i z czytaniem, i z orientacją w przestrzeni, i można mieć problemy z koordynacją. Występują też mdłości, różnego rodzaju dolegliwości związane z tym, że no coś się dzieje z nami takiego, że nasz mózg dostaje informacje, w której się gubi.
3.
Naprawdę? I co jeszcze jej powtarzam?
Żeby nie wciskała gazu, zanim wrzuci bieg, bo może uszkodzić skrzynię. A skrzynia automatyczna jest bardzo droga.
Też jej to mówiłem? Serio?
Nie, ale na pewno tak pomyślałeś. To co, zamieniamy się?
Zamienimy się, kolego, jak skończysz 17 lat i 9 miesięcy, bo wtedy dopiero będziesz mógł pójść na kurs.
4.
A może te jedynki to jest jej reakcja na to, co dzieje się u niej w domu? Nie przyszło ci to do głowy?
No raczej nie.
A ja jestem pewna, że opuszczaj dostaje jedynki przez nas.
Że rozwód wszystkiemu winien.
No właśnie.
Nie, nie, to nie jest powód. To jest co najwyżej pretekst do tego, żeby się użalać nad sobą, robić z siebie ofiarę, wagarować, olewać naukę.
1. Zadanie 2. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone 2-krotnie.
W grudziąckim ratuszu podsumowano 4 lata realizacji w naszym mieście projektu Kawka 2.
W ramach tego programu likwidowane były piece w starym budownictwie, były podłączone również do kamienicy, do sieci gazowej i do innych nośników energii cieplnej.
Dzięki projektowi w ostatnich 4 latach zlikwidowano 915 pieców. W spotkaniu, w którym głównie wzięli udział przedstawiciele MPGN-u, czyli spółki, która realizowała projekt, oraz uczniowie Zespołu Szkół Technicznych, omówiono również koszty całego przedsięwzięcia.
Całkowity koszt tego zadania to jest 9,5 miliona złotych. Udało nam się uzyskać dotację z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3,5 miliona złotych.
W naszym mieście za kampanią informacyjną projektu odpowiadała Pomorska Grupa Konsultingowa, która działania prowadziła przez wszystkie 4 lata.
W ramach tej kampanii przez 4 lata zrealizowaliśmy mnóstwo działań, które przede wszystkim miały na celu promocję takich proekologicznych zachowań wśród mieszkańców. Prawda? Program Kawka z perspektywy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska to jest program, który dofinansowuje wymianę pieców.
Oczywiście poza samym sensem realizacji programu Kawka 2 przedstawiane były również aspekty ekologiczne i społeczne samego projektu.
Kampania miała na celu nie tylko działania mówiące wprost o tym, w jaki sposób te piece wymienić, ale odnosząca się do zmiany postaw, zachowań.
W spotkaniu podsumowującym główną część widowni stanowiła młodzież szkolna. To właśnie placówki edukacyjne były jednym z istotniejszych odbiorców prowadzonej kampanii informacyjnej.
W pierwszym roku adresowaliśmy nasz projekt do gimnazjów, w drugim roku do szkół podstawowych, w trzecim do średnich, w czwartym do wyższych. Czyli w każdym roku inną grupę osób uczących się zainteresowaliśmy projektem.
Program Kawka 2 dobiegł końca. Wiadomo już, że jego kontynuacja nie jest planowana.
Miała być 3. edycja programu Kawka, niemniej jednak zrezygnowano z niej. Także jeżeli tylko taka możliwość będzie, no z całą pewnością będziemy starali się w tym uczestniczyć i pozyskiwać następne środki na tego rodzaju działania.
Wcześniej w pierwszej edycji projektu udało się wymienić 780 pieców. W grudziąckim ratuszu podsumowano 4 lata realizacji w naszym mieście projektu Kawka 2.
W ramach tego programu likwidowane były piece w starym budownictwie, były podłączone również do kamienicy, do sieci gazowej i do innych nośników energii cieplnej.
Dzięki projektowi w ostatnich 4 latach zlikwidowano 915 pieców. W spotkaniu, w którym głównie wzięli udział przedstawiciele MPGN-u, czyli spółki, która realizowała projekt, oraz uczniowie Zespołu Szkół Technicznych, omówiono również koszty całego przedsięwzięcia.
Całkowity koszt tego zadania to jest 9,5 miliona złotych. Udało nam się uzyskać dotację z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3,5 miliona złotych.
W naszym mieście za kampanię informacyjną projektu odpowiadała Pomorska Grupa Konsultingowa, która działania prowadziła przez wszystkie 4 lata.
W ramach tej kampanii przez 4 lata zrealizowaliśmy mnóstwo działań, które przede wszystkim miały na celu promocję takich proekologicznych zachowań wśród mieszkańców, prawda? Program Kawka z perspektywy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska to jest program, który dofinansowuje wymianę pieców.
Oczywiście poza samym sensem realizacji programu Kawka 2 przedstawiane były również aspekty ekologiczne i społeczne samego projektu.
Kampania miała na celu nie tylko działania mówiące wprost o tym, w jaki sposób te piece wymienić, ale odnosząca się do zmiany postaw, zachowań.
W spotkaniu podsumowującym główną część widowni stanowiła młodzież szkolna. To właśnie placówki edukacyjne były jednym z istotniejszych odbiorców prowadzonej kampanii informacyjnej.
W pierwszym roku adresowaliśmy nasz projekt do gimnazjów, w drugim roku do szkół podstawowych, w trzecim do średnich, w czwartym do wyższych. Czyli w każdym roku inną grupę osób uczących się zainteresowaliśmy projektem.
Program Kawka 2 dobiegł końca. Wiadomo już, że jego kontynuacja nie jest planowana.
Miała być trzecia edycja programu Kawka, niemniej jednak zrezygnowano z niej. Także jeżeli tylko taka możliwość będzie, no z całą pewnością będziemy starali się w tym uczestniczyć i pozyskiwać następne środki na tego rodzaju działania.
Wcześniej w pierwszej edycji projektu udało się wymienić 780 pieców.
Koniec zadania drugiego. Zadanie trzecie. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie.
W Suwałkach brakuje rodzin zastępczych. Problem przedstawili dziś pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W mieście funkcjonuje aktualnie 100 rodzin zastępczych, które mają pod opieką ponad 160 dzieci. Co roku MOPS prowadzi szkolenia dla kandydatów, którzy chcą zająć się dziećmi. Przeszkolone w tym roku osoby mają już pod opieką pociechy. Problem w tym, że nie ma rezerw, nie ma też nowych kandydatów na przewidziane na wrzesień szkolenie. Tymczasem w każdej chwili może zajść sytuacja, że decyzją sądu dziecko będzie musiało opuścić biologiczną rodzinę. Ustawa o pomocy społecznej mówi, że dzieci do 10 roku życia nie mogą przebywać w domu dziecka. Dlatego potrzebne są swoiste rezerwy przeszkolonych osób. Sprawę przedstawiła Alicja Kosińska, kierowniczka działu pieczy zastępczej suwalskiego MOPS-u.
W tym roku przeszkoliliśmy 10 osób i muszę powiedzieć, że wszystkie te rodziny w tej chwili opiekują się dziećmi. W związku z tym w sytuacji, kiedy sąd prosi nas o wskazanie kandydatów na rodziny zastępcze, wówczas musimy mieć też tych kandydatów tak w zanadrzu, bym powiedziała.
W tej sytuacji MOPS zachęca suwalczan, aby zainteresowali się możliwością opieki nad dziećmi.
Chcielibyśmy zachęcić Państwa, którzy mieszkają na terenie naszego miasta i którzy myślą o tym, żeby w jakiś sposób pomóc dzieciom, mają ku temu warunki, mają też czas, lubią dzieci, aby zastanowili się nad tym, czy nie warto jednak pomagać. Wiemy, że jest to obowiązek, że jest to właściwie wychowanie dzieci jest sztuką, ale tak jak podkreślałam, środowisko rodzinne jest jednak najlepszym środowiskiem, gdzie można zapewnić dziecku to, czego ono potrzebuje.
Leszek Lewoc, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, zwraca uwagę, że rodziny zastępcze mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i finansowe.
Rodziny, które podejmują się tej pracy, nie sądzę, żeby to robiły ze względu na biznes, ale wiemy, że 1000 zł płacimy za dziecko i w tej chwili te dodatek wychowawczy także jest płacony do tych dzieci. A więc 1000 zł plus 500, z tego 500 plus, jak wy nazywacie. A więc to jest 1500 na dziecko. To są jakieś dobre już pieniądze.
W Suwałkach brakuje rodzin zastępczych. Problem przedstawili dziś pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W mieście funkcjonuje aktualnie 100 rodzin zastępczych, które mają pod opieką ponad 160 dzieci. Co roku MOPS prowadzi szkolenia dla kandydatów, którzy chcą zająć się dziećmi. Przeszkolone w tym roku osoby mają już pod opieką pociechy. Problem w tym, że nie ma rezerw, nie ma też nowych kandydatów na przewidziane na wrzesień szkolenie. Tymczasem w każdej chwili może zajść sytuacja, że decyzją sądu dziecko będzie musiało opuścić biologiczną rodzinę. Ustawa o pomocy społecznej mówi, że dzieci do 10 roku życia nie mogą przebywać w domu dziecka. Dlatego potrzebne są swoiste rezerwy przeszkolonych osób. Sprawę przedstawiła Alicja Kosińska, kierowniczka działu pieczy zastępczej suwalskiego MOPS-u.
W tym roku przeszkoliliśmy 10 osób i muszę powiedzieć, że wszystkie te rodziny w tej chwili opiekują się dziećmi. W związku z tym w sytuacji, kiedy sąd prosi nas o wskazanie kandydatów na rodziny zastępcze, wówczas musimy mieć też tych kandydatów tak w zanadrzu, bym powiedziała.
W tej sytuacji MOPS zachęca suwalczan, aby zainteresowali się możliwością opieki nad dziećmi.
Chcielibyśmy zachęcić Państwa, którzy mieszkają na terenie naszego miasta i którzy myślą o tym, żeby w jakiś sposób pomóc dzieciom, mają ku temu warunki, mają też czas, lubią dzieci, aby zastanowili się nad tym, czy nie warto jednak pomagać. Wiemy, że jest to obowiązek, że jest to właściwie wychowanie dzieci jest sztuką, ale tak jak podkreślałam, środowisko rodzinne jest jednak najlepszym środowiskiem, gdzie można zapewnić dziecku to, czego ono potrzebuje.
Leszek Lewoc, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, zwraca uwagę, że rodziny zastępcze mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i finansowe.
Rodziny, które podejmuje się tej pracy, nie sądzę, żeby to robiły ze względu na biznes, ale wiemy, że 1000 zł płacimy za dziecko i w tej chwili te dodatek wychowawczy także jest płacony do tych dzieci. A więc 1000 zł plus 500, z tego 500 plus, jak wy nazywacie. A więc to jest 1500 na dziecko. To są jakieś dobre już pieniądze.
Koniec zadania trzeciego. Zadanie czwarte. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie.
W dzisiejszym odcinku wprowadzimy Was w świat śmiercionośnych roślin.
A.
Rącznik pospolity. Rośnie na całym świecie, a jego nasiona zawierają trującą rycynę. Dzięki odpowiedniemu przetworzeniu możemy uzyskać z niej cenny olej rycynowy, który znajduje zastosowanie w kosmetyce. Przetworzenie oleju pozwala na rozkład toksycznej substancji, której obecność w nasionach powoduje śmiertelne zatrucie.
B.
Pokrzyk wilcza jagoda. Zatrucie wilczymi jagodami należy do najbardziej powszechnych zatruć roślinnych na świecie. Mimo to udaje się uratować aż 90% przypadków. Podobnie jak rycyna, wilcza jagoda była stosowana w kosmetyce, ponieważ zawiera atropinę, która rozszerza źrenicę. Przed wiekami damy wkraplały sobie ją do oczu, aby ich spojrzenie było bardziej zmysłowe. Zatrucie zaczyna się od uczucia ogromnego osłabienia, a śmierć następuje w stanie śpiączki. To za sprawą wilczej jagody właśnie starożytny władca Neron pozbył się konkurenta do władzy, jakim był 13-letni Brytanik.
C.
Oleander. Ten wyjątkowy kwiat dowodzi, że piękno bywa szalenie zdradliwe. Rosnący w krajach śródziemnomorskich oleander jest jedną z ulubionych roślin ogrodowych Europejczyków. Problem w tym, że nawet jeden przerzuty jej liść zabija człowieka. Pierwszymi objawami zatrucia są wymioty, krwawa biegunka, a następnie utrata przytomności. Jest tak groźna, że pokonała nawet uzbrojonych po zęby żołnierzy Napoleona. W XIX wieku francuska armia szła przez Hiszpanię, by zająć Madryt. Podczas postoju na posiłek z gałęzi pobliskiego krzewu zrobili rożen. Tej feralnej kolacji nie przeżyło aż 12 żołnierzy, gdyż pobliskim krzewem okazał się zdradliwy oleander.
D.
To jad sudecki. Trującą substancją tej rośliny jest akonityna, której 3 mg wystarczą, by zabić człowieka. Wieść głosi także, że z potężnej mocy to jadu korzystali Eskimosi, którzy wyciągiem z korzenia pokrywali harpuny podczas polowań na wieloryby. Ofiary zatrucia odczuwają najpierw mrowienie w ustach, a śmierć następuje w wyniku uduszenia. Tak właśnie zginął rzymski cesarz Klaudiusz. Za zbrodnią stała jego małżonka Agrypina, która wynajęła do tego celu słynną trucicielkę.
E.
Szczwół plamisty. Jest najbardziej trującą rośliną w naszym zestawieniu, którą można spotkać niemal na całym świecie, nie wyłączając Polski. Zawiera alkaloid, koninę, która wchłania się do organizmu przez układ pokarmowy i skórę. Wystarczy powąchać jego krzew, by sprowadzić na siebie śmiertelne ryzyko. W dzisiejszym odcinku wprowadzimy Was w świat śmiercionośnych roślin.
A.
Rącznik pospolity. Rośnie na całym świecie, a jego nasiona zawierają trującą rycynę. Dzięki odpowiedniemu przetworzeniu możemy uzyskać z niej cenny olej rycynowy, który znajduje zastosowanie w kosmetyce. Przetworzenie oleju pozwala na rozkład toksycznej substancji, której obecność w nasionach powoduje śmiertelne zatrucie.
B.
Pokrzyk wilcza jagoda. Zatrucie wilczymi jagodami należy do najbardziej powszechnych zatruć roślinnych na świecie. Mimo to udaje się uratować aż 90% przypadków. Podobnie jak rycyna, wilcza jagoda była stosowana w kosmetyce, ponieważ zawiera atropinę, która rozszerza źrenicę. Przed wiekami damy wkraplały sobie ją do oczu, aby ich spojrzenie było bardziej zmysłowe. Zatrucie zaczyna się od uczucia ogromnego osłabienia, a śmierć następuje w stanie śpiączki. To za sprawą wilczej jagody właśnie starożytny władca Neron pozbył się konkurenta do władzy, jakim był 13-letni Brytanik.
C.
Oleander. Ten wyjątkowy kwiat dowodzi, że piękno bywa szalenie zdradliwe. Rosnący w krajach śródziemnomorskich oleander jest jedną z ulubionych roślin ogrodowych Europejczyków. Problem w tym, że nawet jeden przerzuty jej liść zabija człowieka. Pierwszymi objawami zatrucia są wymioty, krwawa biegunka, a następnie utrata przytomności. Jest tak groźna, że pokonała nawet uzbrojonych po zęby żołnierzy Napoleona. W XIX wieku francuska armia szła przez Hiszpanię, by zająć Madryt. Podczas postoju na posiłek z gałęzi pobliskiego krzewu zrobili rożen. Tej feralnej kolacji nie przeżyło aż 12 żołnierzy, gdyż pobliskim krzewem okazał się zdradliwy oleander.
D.
To jad sudecki. Trującą substancją tej rośliny jest akonityna, której 3 mg wystarczą, by zabić człowieka. Wieść głosi także, że z potężnej mocy to jadu korzystali Eskimosi, którzy wyciągiem z korzenia pokrywali harpuny podczas polowań na wieloryby. Ofiary zatrucia odczuwają najpierw mrowienie w ustach, a śmierć następuje w wyniku uduszenia. Tak właśnie zginął rzymski cesarz Klaudiusz. Za zbrodnią stała jego małżonka Agrypina, która wynajęła do tego celu słynną trucicielkę.
E.
Szczwół plamisty. Jest najbardziej trującą rośliną w naszym zestawieniu, którą można spotkać niemal na całym świecie, nie wyłączając Polski. Zawiera alkaloid, koninę, która wchłania się do organizmu przez układ pokarmowy i skórę. Wystarczy powąchać jego krzew, by sprowadzić na siebie śmiertelne ryzyko.
Koniec zadania czwartego. Zadanie piąte. Proszę uważnie słuchać tego nagrania i wykonywać zadanie zgodnie z podanym przykładem. Uwaga! Nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie.
Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, żebyśmy tej soli nie jedli więcej niż taką płaską łyżeczkę do herbaty dziennie. Tymczasem statystyczny Polak zjada 3 razy więcej, czyli aż 3 łyżeczki soli dziennie. To powoduje, Kasiu, że tak, puchnie nam ciało i zatrzymuje nam się woda w organizmie. Do tego nerki bardzo ciężko i powoli zaczynają pracować. A w fast foodach tej soli jest dosyć sporo. Tutaj mam takie potrawy, które lubisz
typowy
jeść.
Fast food.
Typowy fast food. Tutaj jest pizza,
hamburgery
i frytki, no i kebab. No i kebab. W pizzy tej soli jest mniej więcej 4 gramy, tak? Tutaj w hamburgerze i we frytkach jest więcej, bo mamy aż całe nasze dzienne zapotrzebowanie, czyli łyżeczka soli, 5 gramów. Najwięcej soli jest
w kebabie,
co jest zaskakujące, ale tutaj z kolei mamy dużo przetworzonego, posolonego mięsa. Mamy te wszystkie sosy czosnkowe, często na bazie majonezu i one też mają dodatek bardzo duży soli. Więc w takim kebabie mamy aż 6 gramów, czyli taką czubatą łyżeczkę. Tu soli jest najwięcej. Jak myślisz, ile ty rocznie zjadasz soli, jedząc tego typu potrawy codziennie? No. Ile to może być kilogramów? 6.
Aż 6.
6 kilogramów. A do tego dochodzi jeszcze i tłuszcz, i węglowodany, i te wszystkie składniki, które są w fast foodach i po prostu nas trują.
Zbyt duża ilość soli w diecie może prowadzić do udaru, bo uszkadza tętnice doprowadzające tlen do mózgu, niewydolności nerek i osteoporozy, bo zwiększa wydalanie magnezu i wapnia z organizmu, raka żołądka, bo podrażnia jego błonę śluzową, zawału, bo zatyka tętnice, uniemożliwiając dotarcie składników odżywczych do organizmu. Jak do tego dochodzi? Spytajmy kardiologa.
Panie doktorze, serce to jest mięsień.
Tak.
Jeśli jest otłuszczone, jeśli musi pompować z taką ogromną siłą do tych tętnic, które są zwężone, no to chyba też strasznie się męczy.
Tak, dużo bardziej się męczy i co więcej ma mniejsze zasoby tlenu też, żeby prawidłowo pracować, bo zwężona tętnica powoduje, że tam krwi dopływa dużo mniej. Fast foody to jest teraz długoterminowe zmiany w naszych tętnicach i w organizmie, ale również tu i teraz, dzisiaj zjemy fast food i możemy mieć wyższe ciśnienie tętnicze, co również wpływa na nasze ryzyko, na ryzyko zawału serca albo ryzyko udaru mózgu.
Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, żebyśmy tej soli nie jedli więcej niż taką płaską łyżeczkę do herbaty dziennie. Tymczasem statystyczny Polak zjada 3 razy więcej, czyli aż 3 łyżeczki soli dziennie. To powoduje, Kasiu, że tak, puchnie nam ciało i zatrzymuje nam się woda w organizmie. Do tego nerki bardzo ciężko i powoli zaczynają pracować. A w fast foodach tej soli jest dosyć sporo. Tutaj mam takie potrawy, które lubisz
typowy
jeść.
Fast food.
Typowy fast food. Tutaj jest pizza,
hamburgery
i frytki, no i kebab. W pizzy tej soli jest mniej więcej 4 gramy, tak? Tutaj w hamburgerze i we frytkach jest więcej, bo mamy aż całe nasze dzienne zapotrzebowanie, czyli łyżeczka soli, 5 gramów. Najwięcej soli jest
kebabie.
W kebabie, co jest zaskakujące, ale tutaj z kolei mamy dużo przetworzonego, posolonego mięsa. Mamy te wszystkie sosy czosnkowe, często na bazie majonezu i one też mają dodatek bardzo duży soli. Więc w takim kebabie mamy aż 6 gramów, czyli taką czubatą łyżeczkę. Tu soli jest najwięcej. Jak myślisz, ile ty rocznie zjadasz soli, jedząc tego typu potrawy codziennie? No. Ile to może być kilogramów? 6.
Aż 6.
6 kilogramów. A do tego dochodzi jeszcze i tłuszcz, i węglowodany, i te wszystkie składniki, które są w fast foodach i po prostu nas trują.
Zbyt duża ilość soli w diecie może prowadzić do udaru, bo uszkadza tętnice doprowadzające tlen do mózgu, niewydolności nerek i osteoporozy, bo zwiększa wydalanie magnezu i wapnia z organizmu, raka żołądka, bo podrażnia jego błonę śluzową, zawału, bo zatyka tętnice, uniemożliwiając dotarcie składników odżywczych do organizmu. Jak do tego dochodzi? Spytajmy kardiologa.
Panie doktorze, serce to jest mięsień.
Tak.
Jeśli jest otłuszczone, jeśli musi pompować z taką ogromną siłą do tych tętnic, które są zwężone, no to chyba też strasznie się męczy.
Tak, dużo bardziej się męczy i co więcej ma mniejsze zasoby tlenu też, żeby prawidłowo pracować, bo zwężona tętnica powoduje, że tam krwi dopływa dużo mniej. Fast foody to jest teraz długoterminowe zmiany w naszych tętnicach i w organizmie, ale również tu i teraz, dzisiaj zjemy fast food i możemy mieć wyższe ciśnienie tętnicze, co również wpływa na nasze ryzyko, na ryzyko zawału serca albo ryzyko udaru mózgu.
Koniec zadania 5. Proszę teraz sprawdzić cały test. Koniec części Rozumienie ze słuchu.